W uchu na świat dziennikarka, poetka, pisarka Malika Tomkiel i aktor lalkarz Marcin Tomkiel. Dzień dobry.
Cześć.
Cześć.
Jesteście twórcami. Podróżując, szukacie swoich ścieżek i swoich pomysłów na odkrywanie świata. I tak w waszym życiu pojawił się kamper. Czy to jest jakaś filozofia podróży w tym ukryta, czy po prostu pragnienie przygody i chęć spontanicznego wyjazdu popchnęła was do tego kampera?
Ten wyjazd na pewno nie był spontaniczny, biorąc pod uwagę fakt, że to była nasza podróż poślubna. Doskonale znaliśmy termin tej podróży, a co za tym idzie, było trzeba się do niej przygotować. I to wszystko zaczęło się na etapie kupna samochodu podczas pandemii. No bo jak już kupować samochód, to taki, żeby było można w nim spać.
Osobowy samochód.
Osobowy samochód, przerobiony na kampera. I tutaj wchodzi tak naprawdę Marcin cały na biało, który zaczyna zajmować się przerobieniem tego samochodu.
Gdzieś plan był taki, żeby za dnia podróży zmieścić jak najwięcej rzeczy, a wieczorami wszystko upchnąć na spód i na górze jest eleganckie łóżko, w którym można wyprostować nogi. Minus był taki, że ja usiąść nie mogłem, sufit nie pozwalał, ale jakoś udało nam się wszystko zapakować.
I jak długo trwało takie przetransformowanie samochodu osobowego w kamper?
2-3 tygodnie, ale planowanie tego, to bym już powiedział nawet, że lata. Zaczęło się od dziecka. Pamiętam, że w moim pokoju dziecięcym wisiało zdjęcie żółtego autobusu amerykańskiego szkolnego przerobionego na kampera.
To takie spełnione dziecięce marzenie.
Tak, zdecydowanie.
To jest dość kosztowna inwestycja, czy można to ogarnąć takimi chałupniczymi sposobami?
Tu zdecydowanie wszystko było chałupnicze. Sklejka zawiasy, wyjęte fotele.
Staramy się wszystko zrobić sami, poznając swoje potrzeby, czyli co tak naprawdę jest nam potrzebne, jest nam niezbędne do takiej podróży. I to też było bardzo ciekawe, bo ta podróż, chcieliśmy, żeby pokazała nam, czy jesteśmy w stanie funkcjonować bez tak wielu rzeczy, tak naprawdę, mieszcząc się w małym samochodzie osobowym.
Na bardzo zamkniętej przestrzeni, 2 na 3?
Myślę, że tak.
Myślę, że nawet może mniej.
Nawet mniej, tak.
Nie wiem.
Jesteście ze wszystkim. Co było potrzebne? Jak trzeba to było zorganizować i jak też przeformatować swoje myślenie? Na jak długo zaplanowaliście tę podróż?
Konstrukcja powstawała, ale jak już powstała, to ten samochód było trzeba urządzić. Więc tu wchodzi Malika, oświetlenie, zasłony.
Fajnie się uzupełniamy. Razem ustalaliśmy trasę podróży. Razem myśleliśmy, okej, co jest nam właśnie niezbędne. Czyli tak naprawdę człowiek bardzo niewiele potrzebuje. Potrzebuje jakichś podstawowych kosmetyków i kuchenki gazowej, by móc zjeść posiłek. W moim przypadku jeszcze maty do jogi.
Sprzęt do kawy obowiązkowo.
Sprzęt do kawy obowiązkowo. Bo to tak naprawdę miał być nasz dom przez najbliższy miesiąc w planach. Tak planowaliśmy, więc to jest krótko i długo równocześnie. To miał być nasz dom na miesiąc.
Ile trzeba wydać, żeby stworzyć takiego kampera na własne potrzeby?
To był rząd kilku tysięcy.
Nie mieliśmy zupełnie nic, jeśli chodzi o podróże. Także wiadomo, że tutaj też mówimy o jakichś śpiworach, kuchence gazowej, to wszystko.
Ale to nie są kwoty przerastające nasze możliwości, więc jeśli ktoś teraz nas słucha i myśli sobie, ojejku, nie, to nie dla mnie.
Nie,
to
nieprawda. Na pewno to nie. To nie są takie kwoty jak wynajęcie kampera na przykład, które są naprawdę ogromne. Jakby ktoś chciał kampera na tydzień wynająć, to potrafią być ogromne kwoty. Wiadomo, że one wszystko mają, są super wypasione, ale można to zrobić własnym sumptem.
Czemu to było też dla was ważne, żeby to było wasze od początku do końca?
Chyba lubimy tę filozofię drogi. Można się zatrzymać, pomyśleć, okej, co chcę zrobić ze swoim życiem dalej. I chcieliśmy sprawdzić, jak nam będzie w taki sposób, w taki odmienny sposób.
W nieprzewidywalnych warunkach, trochę zaskakujących okolicznościach zmieniających się.
Też dość szybko okazało się w tej podróży, że mało nam potrzeba do szczęścia. Że jak wylądowaliśmy na pierwszym przystanku, gdzie dostaliśmy na polu kempingowym malutką działeczkę, rozbiliśmy pierwszy obóz, pierwsza kolacja, ryż z warzywami, kilka drzew dookoła i okazało się, że jest super.
Boże,
że nic
Bosko
więcej
tam
nie
było, naprawdę. Nic więcej nie było trzeba.
I mieliście tylko siebie.
I to było super. To nam dało takie poczucie wolności.
Trasa zaplanowana była z Białegostoku do Hagi. Wsiadacie do kampera w Białymstoku i co się dzieje dalej?
Jedziemy. Mieliśmy dojechać pod Berlin, później spędzić trochę czasu w Berlinie i dalej pojechać do miejscowości Zingst, czyli jest to niemieckie wybrzeże.
Czyli pierwszy nocleg pod Berlinem.
Tak.
Jak się okazało, na polu kempingowym tylko dla emerytów. Byliśmy tam jedynymi turystami, więc od razu wzbudziliśmy ciekawość sąsiadów. Były właśnie wyznaczone małe działeczki, przydział, no i tam spędziliśmy pierwszych kilka nocy.
To byli sami starsi, ale tam nikt nie był turystą. To się okazało, że tak ludzie żyli, że mieli tam skrzynki pocztowe, że trafiały tam do nich listy, że po prostu ludzie wybrali takie życie, taki
kamper
styl życia.
Kamper
jako dom, jako sposób na moją spokojną starość, bo tak to rozumiem. Pewnie mogła być tego oczywiście druga strona, że ci ludzie z jakiegoś powodu musieli wybrać takie, a nie inne życie, bo może stracili swój prawdziwy dom. Tego nie wiemy. Aczkolwiek na tamten moment była to taka bardzo utopijna wizja spokojnej starości, kusząca. Szczerze mówiąc, badaliśmy, obserwowaliśmy, to wszystko było dla nas nowe, trochę ekscytujące, nie wiedzieliśmy, co wydarzy się później, za kilka dni. Ja na przykład miałam w głowie przez cały czas pytania, okej, ale to wszystkie kempingi tak wyglądają? Czy ten jest jakiś taki wyjątkowy, fenomenalny? Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać po prostu.
Fenomenalność polegała na spokoju, na ciszy?
Na spokoju, spokój jest fenomenalny. My nie mieliśmy planu, wiesz, nie wiedzieliśmy za bardzo, na jaki kemping dokładnie pojedziemy i ile tam czasu będziemy, tylko właśnie plan był taki, że mniej więcej nakreśliliśmy punkty na mapie, ale nie wiedzieliśmy, gdzie się zatrzymamy.
Nocując na tym kempingu pod Berlinem, gdzie wyruszaliście?
Spacery do lasu nad pobliskie jezioro, które nas zaskoczyło, nie wiedzieliśmy, było ukryte pomiędzy drzewami. To nam wystarczało.
Do Berlina było trzeba już pojechać na następny przystanek i on akurat był proszony, bo zatrzymaliśmy się u naszych znajomych. Samochód zostawiliśmy gdzieś na obrzeżach. Nie było można nim wjechać do ścisłego centrum Berlina, ale tam właściwie byliśmy tylko przejazdem na kawę. Lubimy Berlin.
Takie miejsce obowiązkowe.
To jest fatalne pytanie, bo ja mogę polecać kawiarnię. Ja powiem idź do The Barn, bo tam dają najlepszą kawę speciality, jaką piłam, ale to jest jakby taki mój konik, że ja uwielbiam kawę. Znaczy nie tylko mój, bo Marcin bardzo szybko się wciągnął i to jest zabawne, bo jak gdziekolwiek podróżujemy, nie tylko kamperem, to trochę szlakiem kawy. Zawsze wynajdujemy najfajniejsze kawiarnie.
Mamy też własny ranking kawiarni.
Robimy ranking kategorie. Kawiarni, tak.
Jedną z nich jest też, czy na przykład naszemu psu też się podoba, czy dobrze się tam czuje.
Jest tam taka kategoria.
Publikujecie gdzieś w swoich mediach?
To jest tylko dla nas. To jest tylko dla nas. To jest naprawdę gruba książka.
Dobrze, ale to gdybyś się oderwała od kawiarni, to takie miejsce, czy kawałek krajobrazu Berlina, na który najbardziej lubisz patrzeć, to?
Lubię Kreuzberg, po prostu jako dzielnicę i lubię to, w jaki sposób kontrastuje z dzielnicą Mitte. Kreuzberg jest najbardziej taki artystyczny. Ja bym powiedziała, że jest taki niechlujny, że tam jest...
Ogeniarski.
Jest zwyczajnie brudny często, ale też jest wolny. Bardzo, w związku z czym są przepiękne kamienice. Natomiast Mitte jest dzielnicą bardziej na północy. Jest czysta, pachnąca. Jest dużo pięknych sklepów. To jest bardzo ciekawy kontrast, który ja w Berlinie lubię.
W czasie tej podróży kamperem zakupy robiliście w lokalnych sklepach, czy mieliście bagażnik zapakowany żywnością z Polski?
To i to. Mieliśmy lodówkę turystyczną. Bardzo szybko okazało się, ale uczymy się na błędach, że ona się tak wcale super nie sprawdza w upały, że to niestety nie pomaga, jak jest bardzo, bardzo gorąco. Część rzeczy mieliśmy i to były produkty jakieś tam suche, które po prostu można zmieścić właśnie pod spodem, jakiś tam kasza, ryż i tak dalej.
Zestaw przypraw.
Warzywa to u lokalsów, no a gdzie? No? Warzywa, nabiał, no przecież nie będziemy nabiału z Polski wieść. My sobie żyjemy roślinnie, więc nam też niewiele trzeba.
Jesteśmy w Niemczech, nocowaliśmy pod Berlinem, byliśmy na kawie w samym Berlinie, to teraz kierunek wybrzeże.
Dokładnie tak.
Okolice miejscowości Zingst, jak się potem też okazało, pole namiotowe, na którym lądujemy, jest obok jedynej plaży dla psów w okolicy, graniczącej z plażą nudystów.
Plaży, jakiej potrzebujemy, bo uwielbiamy psy i nie mamy nic przeciwko plaży nudystów. Także idealna, perfekcyjna sytuacja dla nas. Tam było trochę bardziej nowocześnie z tego, co ja pamiętam. Więcej jakichś takich udogodnień. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, czy my tam spaliśmy w samochodzie, czy my aby namiotu nie rozbiliśmy.
Rozbiliśmy tam namiot.
Bo
tam...
też oczywiście namiot mieliśmy. Było nam zwyczajnie wygodniej.
Tutaj się dzieje pierwszy kryzys na trasie. Pochorowałem się, zatrułem się czymś, więc wybraliśmy leżakowanie na plaży. Tam też od razu pojawia mi się w głowie taki przepiękny obraz. Starsze małżeństwo, które codziennie rano, trzymając się za ręce, powoli przechodząc przez plażę w szlafrokach, na granicy z wodą, zrzucali szlafroki i wchodzili razem do wody.
To było piękne.
Plaża na tym wybrzeżu niemieckim podobna do polskich plaż?
Ja jestem z nadmorza, bo ja jestem ze Słupska, w związku z czym ja wychowałam się nad polskim morzem. A w sumie wychowałam się, ale nigdy tam nie bywałam, dlatego że kojarzy mi się z głośnością, masą turystów. No niestety, ale tak jest, takie mam wspomnienia. Natomiast ta niemiecka plaża była dla mnie dużo bardziej spokojna. Pewnie właśnie przez dużą ilość osób starszych, że oni wybierają po prostu taki sposób sobie na życie, gdzieś na emeryturę. Faktycznie dominowały osoby starsze na tych plażach. Mniej było osób młodych, które by chciały tańczyć do rana i to było dla mnie super. Tak samo piękna jak Polska pod względem piaszczystości i wody i linii brzegowej, ale faktycznie ta zmiana tempa, tak, to chyba chodzi o ten rytm, który tam był, nie? Po prostu było wolniej.
No i dużo psów. Dużo psów, które biegały dookoła.
Ten taki wycinek, nie wiem, 100 metrów, gdzie mogły być te psy. No i to jak po prostu wyspa psów, nie? To 100 psów, czy nie wiadomo ile, ganiających się i bawiących.
Także ganiały się po plaży, czy też pływały?
Jedno i drugie, wszystko tam się działo. Widok był prześmieszny.
Gdzie jest to miejsce, gdyby ktoś zatęknie?
Zingst.
To jest dość daleko od granicy z Polską? Gdyby
nie, to jest pierwszy półwysep od granicy z Polską.
To przypomina nasz półwysep Helski.
Z wybrzeża niemieckiego kierujemy się dokąd?
Właściwie przed siebie. Wyjechaliśmy z tego Zingst. No i mieliśmy zatrzymać się gdzieś tam pod Hamburgiem. No ale ku naszemu zdziwieniu zatrzymuje nam się samochód.
Na drodze szybkiego ruchu stajemy na światłach i samochód już nie rusza dalej. Dzwonię jak najszybciej do znajomego mechanika poradzić, co się mogło wydarzyć. Jeden dziwny dźwięk, stoimy. Okazało się, że zepsuło nam się sprzęgło. Sprzęgło ze starości, wcześniej niesprawdzone. Jest niedziela. Awaryjnie zaczynamy szukać mechaników w pobliżu. Pobiegłem do miejscowości obok, jak udało mi się wytłumaczyć, co się dzieje, że potrzebujemy pomocy, to niestety mechanik powiedział, że jest niedziela. Pobiegłem z powrotem do samochodu. Tam zobaczyłem, że grupa silnych, barczystych facetów pomaga Malice przepchnąć samochód na pobocze.
To jest w ogóle ciekawe. O dziwo zawsze, gdy Marcin na chwilę wychodził z samochodu, to jacyś panowie chcieli mi pomóc. A ja sobie leżałam po prostu w tym kamperze, czytałam książkę i nie potrafili zrozumieć, co ja robię. Na środku drogi szybkiego ruchu po prostu leżałam i czytałam książkę.
Ostatecznie skonsultowaliśmy się ze wszystkimi, którymi mogliśmy i dostaliśmy informację, że już nie warto szukać w Niemczech pomocy.
Że na pewno nie w niedzielę, może w poniedziałek, ale nie wiedzą. A w ogóle to jeśli, to kwota była tak absurdalnie duża, że w momencie, kiedy zadzwoniliśmy do moich rodziców, do mojego taty, mówię, co się wydarzyło, bardziej informacyjnie, a on mówi do mnie, sąsiad ma lawetę, to on po was przyjedzie.
Laweta wyrusza w naszą stronę, ambulans holuje nas na najbliższy parking pod supermarketem. Kończy nam się podróż, ta świadomość do nas dochodzi. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? No to, co potrafimy najlepiej, czyli wybieramy się na spacer po okolicy, zwiedzamy tamtejszy park?
Tamtejszy park i sklep zoologiczny.
Taka konfrontacja z sytuacją, wobec której jesteście totalnie bezradni. Czego uczy?
Że możemy na sobie polegać, że sobie radzimy w tym, że siebie wspieramy, że jesteśmy drużyną.
Dzieje się, co się dzieje. Okazało się, że w sumie całkiem fajnie, bo laweta przywiozła nas z powrotem do Polski.
Tydzień w Słupsku. Gdzie byś zaprowadziła kogoś, kto pojawiłby się w mieście pierwszy raz?
Do herbaciarni. Herbaciarni w Spichlerzu starym, ale nie dlatego, że jestem herbaciarą, tylko dlatego, że ten Spichlerz jest bardzo piękny. Więc to jest takie miejsce zabytkowe. Jest też Zamek Książąt Pomorskich, gdzie można zobaczyć. Chciałam powiedzieć, że Witkacego, ale wydaje mi się, że tam Witkacego już nie ma w pełnej krasie. Kiedyś była sala z Witkacego. Witkacem. Obecnie w Słupsku jest bardzo duże, największe chyba w Polsce, Muzeum Witkacego. Także zdecydowanie, jeśli ktoś jest fanem, to warto tam pójść. Poza tym nad rzeką Słupią są teraz pięknie obsadzone bulwary i jest Baszta Czarownic, która w środku jest galerią sztuki. Także jeśli ktoś wybiera się nad morze i będzie przylotem w Słupsku, a praktycznie jest to nieuniknione, jeśli na przykład jedzie się do Ustki, to zdecydowanie warto zrobić sobie tam postój. I zresztą wiem, że w deszczowe dni ludzie z tego korzystają. Jak na przykład nie mogą plażować, to właśnie do Słupska i można parę rzeczy zobaczyć.
Samochód po tygodniu udało nam się odebrać i ruszyliśmy w dalszą drogę.
Wróciliście, żeby dotrzeć do Hagi?
Nie, nie wróciliśmy już na trasę, ponieważ my obiecaliśmy naszej serdecznej przyjaciółce z gór, która ma chatę w górach, w której się zresztą poznaliśmy, że podczas jej nieobecności zajmiemy się jej domem. I mieliśmy termin po prostu jej wyjazdu, więc wiedzieliśmy, że z tej Hagi potem byśmy jeszcze jechali do tej chaty w górach. W związku z czym z polskiego wybrzeża tym razem ruszyliśmy przez Wrocław do tej chaty w górach.
Zasłupska chata w górach, czyli gdzie?
W Sopatowcu. Nikt nie wie, gdzie to jest, ale nazywa się to Sopatowiec Przyjazny Dom w Górach.
Mhm. Tam się też poznaliśmy. Jest to koło Nowego Sącza. To jest Beskid Sądecki, 2 godziny piechotą od najbliższej miejscowości.
Wokół wysokie góry.
Może nie aż tak bardzo wysokie, ale chociaż sam dom jest na górze, więc bardziej widać jakieś doliny niż góry dookoła. Ale jest to niezwykłe, piękne, urokliwe miejsce prowadzone przez Gosię Kacner. Także jeśli jakimś cudem nas słucha, to pozdrawiamy. Niestety ten dom, co jest też bardzo emocjonalne, spłonął. Była ogromna ogólnopolska zbiórka na odbudowę tego domu. Oczywiście tak bardzo dużo osób wspiera Gosię i jej dom. I dom zostanie odbudowany.
Czym ujmuje to miejsce?
Będę strasznie nudna, ale spokojem. Spokojem. To jest jedna strona medalu, a druga strona jest taka, że za serce łapie kuchnia Gosi, bo Gosia jest fenomenalną kucharką. Ma na swoim koncie 2 książki kucharskie, gotuje według 5 przemian. Tam nic nie dzieje się przypadkiem i to, jak gotuje, jest niezwykle odżywcze, aromatyczne i pyszne.
Też mieliśmy okazję to podglądać od kuchni właśnie, bo poznaliśmy się przy krojeniu warzyw na wolontariacie. Oboje uciekliśmy pewnego Sylwestra, odciąć się trochę od cywilizacji, od problemów i spotkaliśmy się przy wspólnym stole.
Kuchnia łączy.
Zdecydowanie kuchnia łączy, tak. I nas połączyło to miejsce i kuchnia i rozmowy przy stole.
Chodziliście w góry? Czy to jest takie miejsce, gdzie się wpada i medytuje stacjonarnie?
Jedno i drugie, bo to jest na pewno miejsce, w które się wsiąka. I mam też takie poczucie, że to jest miejsce, które się albo kocha, albo nienawidzi. Bo albo komuś odpowiada taki styl życia, że po prostu jesteś w górach i nie ma dookoła ciebie nic, albo nie. My z jednej strony trochę przepadaliśmy w tym miejscu i były takie dni, że można przez cały dzień czytać, gotować, być po prostu tam i żyć tym miejscem, ale zdarzyły nam się też jakieś pojedyncze wypady w góry. Zapakowaliśmy kampera, by się przeprowadzić na Podlasie.
Podróż się nie skończyła.
No nie, bo teraz mieszkamy w Supraślu i budujemy się w Puszczy Knyszyńskiej.
Inspiracje do tego można przeczytać właśnie w tej podróży waszej?
Myślę, że zdecydowanie tak. Poznaliśmy nasze potrzeby, czyli nie potrzebujemy wiele do szczęścia, nie potrzebujemy dużego metrażu, potrzebujemy siebie. I to też nie do końca jest tak, że potrzebujemy zupełnej głuszy. My bardzo lubimy zwiedzić jakieś ciekawe miasto, posłuchać, jak ono tętni życiem. Ale właśnie podróżowanie i też bycie tutaj na Podlasiu teraz pozwala nam to pięknie łączyć. Czyli znaleźć swoje miejsce na ten moment na ziemi. Ale kiedy mamy chęć i potrzebę, to ruszyć gdzieś dalej.
Supraśl, Puszcza Knyszyńska, bo?
Jak okazało się, że mało do szczęścia potrzebujemy, udało nam się zdobyć kawałek lasu w pięknej miejscowości Radunin i udało nam się kupić kilka kiosków z rynku na Kawaleryjskiej, więc je teraz łączymy ze sobą, spawamy, ocieplamy i budujemy swój malutki domek, w którym pomieścimy prawie tyle samo rzeczy, ile w kamperze.
Tylko jeszcze psa i kota.
To będzie docelowy punkt. A ten pośredni w Supraślu?
Zadaliśmy sobie pytanie, czy chcemy być dalej w Białymstoku, czy może chcemy być bliżej natury, albo mieć coś takiego właśnie pośredniego pomiędzy Białymstokiem a Raduninem, który no jest też poniekąd trochę odcięty, jest trochę dalej od tego Białegostoku, jest w lesie ta działka. No i padło na Supraśl, jako że po prostu uwielbiamy tam uciekać nasze wolne dni, weekendy, chodzić na spacery. W związku z czym stwierdziliśmy, czemu nie Supraśl.
Jeśli w Supraślu, to te spacery nad rzeką? Czy macie zupełnie swoje ścieżki wydeptane?
Dopiero tak naprawdę odkrywamy nowe ścieżki. Udaliśmy się na spacer do Stadniny Koni.
Poszliśmy pierwszy raz do Stadniny Koni. Lubimy eksplorować nowe rzeczy. To jest super, szczególnie, że ja jeździłam konno, jak byłam mała. I jestem ciekawa, jak to... Znaczy, byłam ciekawa, jak to zarezonuje ze mną teraz. 20 parę lat później, a się okazało, że było całkiem nieźle i fajnie się bawiliśmy. Codziennie biegam, w związku z czym moimi trasami zdecydowanie jest las, a tego tam nie brakuje.
To jest często tak, że będąc tutaj blisko, nie doceniamy tego, co mamy na wyciągnięcie ręki.
Doceniajcie, co macie.
Można zachwycić w Supraślu.
Byciem po prostu. Tam jest tyle pięknych terenów, tyle przepięknej natury. Może dla nas to nie jest jakieś takie orientalne, może jesteśmy przyzwyczajeni. Ale ja mogę na to patrzeć troszeczkę z zewnątrz, bo ja nie jestem z Podlasia, tylko jestem z nadmorza. I to jest naprawdę czyste piękno. To, ile jest soczystej zieleni, szczególnie teraz jest to widoczne. Znaczy już jest mniej zielona, ale jak się lato przemienia w jesień i obserwacja tego, no to jest naprawdę nieocenione.
Nad morzem mamy ten otwarty horyzont z niebieskościami. Tak. A tutaj mam wrażenie, jak się stanie w niektórych miejscach nad rzeką Supraśl, no to mamy właśnie ten sam otwarty horyzont, ale z zielonościami. Tak?
Zieloności, ale teraz powoli już zaczyna się złocić, robi się żółto.
Właśnie jak czerwienie.
Tak, przyjdą czerwienie. Mięć. Jak rano biegam, to po prostu już się taka mgła unosi, bo jest chyba z 10 stopni. To jest super.
Rozlewa się mleko.
Tak,
dla mnie
tak,
to też jest
tak.
To, że to nie jest ten jeden pejzaż, ta jedna pocztówka, że jak stanę dokładnie w tym miejscu, to tu jest pięknie, nie? Tylko w każdą stronę, którą się rozejrzę, nie widzę bloków. Z każdego miejsca w Supraślu widać las. Nie ma betonowych filarów, które przysłaniają drzewa.
Ja ostatnio tak fajnie sobie to w głowie nazwałam. Mi się to bardzo podobało. Mówię do Marcina, wyszliśmy z psem na spacer, że słuchaj, ja nie muszę głowy zadzierać. Mieszkając w mieście, przez cały czas miałam poczucie, że ja muszę zadzierać do góry głowę.
Żeby zobaczyć kawałek błękitu.
Tak. A tutaj tego nie potrzebuję. Ja widzę dachy domów praktycznie na wysokości mojego wzroku, bo niektóre są bardzo niskie. I ja to sobie tak nazywałam, że o, zobacz. Tutaj jest lepsze uziemienie.
Ta wasza podróż jest trochę taką metaforą filozofii, zgodnie z którą żyjecie? Pomogła wam ją odkryć?
Jak poznaliśmy się, to pamiętam taką rozmowę, że teraz zaczynamy naszą podróż, chwytamy się za ręce i idziemy. Idziemy przed siebie.
Tak było. Ja to powiem mniej romantycznie, że w sumie to możemy być razem, właśnie tak się trzymać za ręce i tak se idźmy. Po prostu przed siebie. I nieważne w jakim miejscu będziemy, co na drodze napotkamy, w jakim kraju się znajdziemy, że po prostu tak razem za ręce idźmy, bo nam tak jest dobrze. I myślę, że tak, ta podróż kamperem na pewno nas przybliżyła do tego, gdzie chcemy być, ale czuję, że cały czas jesteśmy w tej podróży.
Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Ucha na Świat, poetka, pisarka Malika Tomkiel i aktor, lalkarz, konstruktor Marcin Tomkiel. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Dzięki za spotkanie.
Dzięki.
Dzięki.